Dzień dobry, wita Państwa Sławomir Szczepaniec w cyklu Rozmów o Biblii. Moim gościem jest dzisiaj brat Bogdan Czarnecki, to jest duchowny zboru, który jest stowarzyszony ze świeckim ruchem misyjnym Epifania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bogdan, dzisiejszy temat jest dosyć ciekawy, bo dotyczy ogólnie pojętej ewangelizacji i różnych jej aspektów. No, takim mistrzem dla mnie ewangelizacji to jest pastor Mariusz Nachtman, którego spotkałem 1 sierpnia w parku w Kędzierzynie. On ewangelizował właśnie. Nie wiem, czy ty znasz pastora Mariusza.
Ze słyszenia. Muszę powiedzieć, że z dużą przyjemnością słuchałem kilka jego takich wykładów, które przesłałeś do mnie. Spotkałem również pastora Wcisło. Mieliśmy taką bardzo ciekawą społeczność. Też miałem okazję słuchać jego wykładu za twoim pośrednictwem.
No właśnie, bo ten temat ewangelizacji i uczniostwa przewijał się wielokrotnie można powiedzieć, w moim chrześcijańskim życiu. Dlatego, że ten temat na przykład żeśmy w pewien sposób rozważali w takim gronie tak zwanej grupy domowej w piątek któregoś dnia w Kędzierzynie u przyjaciół. No i znalazłem takie wersety, które jak dla mnie nie są harmonijne, a wręcz sprzeczne są. I chciałbym Ci je przedstawić, może mi pomożesz to zrozumieć. To jest Pismo Święte oczywiście. To jest pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, 10 werset. Teraz przeczytam, jak ktoś ma, to też może otworzyć, no czemuż by nie. Biblia Brytyjska to się tak nazywa, czyli nowy przekład, żeby było łatwiej zrozumieć. Gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Ale to, co mnie w jakiś sposób przestraszyło, to jest wobec tych wszystkich naszych rozmów o tym, żeby ewangelizować, żeby jak najbardziej nowinę nieść świat, no Jezus zachowuje się zgoła inaczej. Ja tobie przeczytam 13 rozdział Ewangelii Mateusza. To są wersety 13 w górę. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli. I nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. O, i to jest to, co mnie ciekawi, nie? Bo my tutaj nawracamy. W parku pastor Nachman nawraca. Wszyscy nawracamy i chcemy jak najwięcej nawróconych. A Jezus mówi, no, ja to tak mówię przy powieściach, żeby oni się nie nawrócili, nie? Żebym ja ich nie uleczył. No to chyba jedyny chrześcijanin, co nie chce ewangelizować, ten Jezus.
No, to wydaje się pewną sprzecznością, ale taką sprzecznością nie jest. Bo w jednym wypadku czytamy, że Bóg chce doprowadzić wszystkich ludzi
do zbawienia. Wszystkich, rozumiem, tak?
Tak jest, wszystkich.
Nie, że tylko tam epifanistów czy tam...
Nie, właśnie Bóg ma plan wobec wszystkich ludzi. A czy Bóg chciałby, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni? Bo teraz nie tylko wymagana jest wola Boża, ale też pewna chęć ze strony
jednostki. Wola człowieka, bo jak człowiek ze wszystkich sił nie chce być zbawiony, to i dobry Boże nie pomoże.
Tak jest, nic na siłę. Tu nie ma zbawienia na siłę, natomiast pytanie jest wobec tego, jak, skoro ci ludzie nie rozumieją, bo Jezus do nich tak mówi, że mają nie rozumieć. Otóż to jest całe piękno Biblii, które mówi, bo Biblia zawiera pewien plan Boży i on, ten plan to jest pewna wiadomość, która jest skierowana dla grup osób. I w tym momencie ci ludzie nie mogli takiej Ewangelii usłyszeć czy zrozumieć, bo by jej nie przyjęli i by im zaszkodziła. I to jest wytłumaczenie tych wersetów. Natomiast w Słowo Boże też mówi, że dla tych ludzi Bóg też przygotował plan i też będą mieli szansę być zbawionymi.
No to mówi, nie rozumiem. To znaczy, że co, że Bóg chciał, żeby część ludzi, nie wiem, poszła do piekła, tak? Nie była zbawiona.
No właśnie, bo bardzo często chrześcijanie mówią, że człowiek ma do wyboru dwie drogi. Pierwsza droga to jest droga, która polega na tym, że ja wyznaję swoimi wargami imię Jezus i jestem zbawiony. I konsekwencją tego mojego wyznania jest to, że po śmierci będę...
Idziesz do nieba.
Tak jest. Idę do nieba. Oczywiście pewnie pytałeś znajomych, czy chcieliby iść jutro do nieba.
Nie za bardzo.
Pytałeś i nie za bardzo chcieli, tak?
No mnie to zdziwiło, dlatego że no ja osobiście myślę, że chciałbym pójść do nieba. No, natomiast jeden to kupuje teraz nowy samochód, a drugiemu się dziecko urodziło, więc nie byli chętni.
No właśnie. To także to jest bardzo częste, bo to jest taka bardzo dziwna nagroda, której wielu ludzi nie chce. Natomiast drugą drogą, która taką osobę może spotkać, jest to, że jeżeli nie przyjmie Jezusa, albo przyjmie, ale się go potem wyprze, no to konsekwencją będzie piekło.
Ogniste.
Tak jest. I tutaj są często cytowane różne wersety, aż tak aż pachnie siarką.
Nie, no pastor Nachtman powiedział mi ostatnio, że to nie jest tak do końca z tym ogniem, natomiast będą to cierpienia duszy, która przez wieczność będzie w jakiś sposób psychicznie udręczała się. I ta koncepcja jest taka nowocześniejsza moim zdaniem i spójniejsza.
No jest nowocześniejsza, ale możemy sobie wyobrazić, że wieczność to jest dość długi okres czasu, a cierpienia, które mają być w piekle, mają być dosyć...
Uciążliwe. Nazwijmy to tak.
No i to jest bardzo powszechny pogląd. Ja osobiście, przyznam szczerze, mam... Nawet spotkałem się z ewangelizacją poprzez piekło. To znaczy się... Byłem raz w Stanach Zjednoczonych, to było w roku 2006. Miałem okazję podróżować samochodem i słuchałem radia satelitarnego i tam dyskutowało dwie osoby. Był pastor i jakiś chrześcijanin sympatyk i pastor chciał temu sympatykowi zademonstrować, w jaki sposób ewangelizować. I mówi, no dobrze, to podaj mi jakiegoś swojego przyjaciela, który chciałby, żeby poznał Jezusa, to do niego zadzwonimy i porozmawiamy. No i zadzwonili do tego przyjaciela. Przyjaciel rozpoczął rozmowę i pastor się go pyta, czy uważa, że jest dobrym człowiekiem. Tak, jestem dobrym człowiekiem, odpowiedział tenże znajomy. No dobrze, a czy w swoim życiu na przykład skłamałeś kiedykolwiek? No mówi, no generalnie nie kłamie, ale mogło się zdarzyć raz czy dwa. No widzisz, czyli tak, gdy z punktu widzenia sprawiedliwości, takiej całkowitej, to jesteś kłamcą. Czy podobają ci się kobiety? I czy myślałeś nieraz, że dobrze byłoby się z taką kobietą poznać bliżej? No tak, czyli jeżeli masz żonę, to jesteś również cudzołożnikiem. I tak dalej, po przeglądając cały dekalog, wykazał temu człowiekowi, że jest on grzesznikiem i pyta do niego, wobec niego, no dobrze, i teraz skoro wykazaliśmy, że jesteś grzesznikiem, to co ciebie spotka po śmierci? No i alternatywa, jaką przedstawił, to było właśnie piekło. Czyli masz do wyboru albo wyznać imię Jezus i się poświęcić, albo być potępionym na wieki. Jaka to wesoła nowina, to moje pytanie.
No i znowu ja wracam do tematu, pytając się ciebie w takim razie, no Jezus nie chce, żeby się niektórzy nawrócili.
No właśnie, gdyby Jezus się nie chciał, żeby ci ludzie nawrócili i alternatywą ich braku nawrócenia byłoby piekło, no to byłoby to bardzo rzecz taka, nawet z naszego punktu widzenia ludzkiego, totalnie okrutna.
No życie jest okrutne.
No coś w tym jest. Życie na pewno nie jest, nie głaska nas, nie zawsze, natomiast w tym wypadku wobec osoby, którą uznajemy za doskonałego, to byłoby bardzo, bardzo okrutne. Natomiast właśnie moje zrozumienie Biblii mówi, że ci ludzie będą mieli drugą szansę, że to nie jest tak, że w momencie jej śmierci od razu była decyzja, ty umrzesz, albo wróć, ty pójdziesz do piekła, a ty pójdziesz do nieba. W moim rozumieniu ci ludzie będą mieli szansę w procesie, który nazywamy restytucją i o którym miałeś kiedyś bardzo interesujący rozmowę z bratem Adamem.
Adam Urban udzielił mi takiej rozmowy. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo badacze Pisma Świętego strasznie się cieszą zawsze, jak z nimi rozmawiam o tej restytucji. No właśnie, no ale to ja nie rozumiem w takim razie, to po co Jezus mówił i do kogo Jezus mówił te słowa w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, jeśli nie chciał, żeby go zrozumiano.
Nie chciał, żeby go zrozumiano, bo przekazywał pewną tajemnicę wiary, dlatego że Jezus...
Ale dla kogo ją przekazywał?
Przekazywał ją dla tych jednostek, które będą chciały go wysłuchać. A tych jednostek nie było wiele, bo przez cały okres wieku Ewangelii wiele kościołów rozumie, że misją ich było zbawienie całego świata, przekazanie całej wiowiny całemu światu, ale gdyby tak było rzeczywiście, to możemy sobie wyobrazić, że nie udaje nam się to. Jest w tej chwili większość świata jest albo ateistami, albo muzułmanami, albo są tak zwanymi nominalnymi chrześcijanami, czyli po prostu ludźmi, którzy chodzą do kościoła od czasu do czasu albo tylko na Wielkanoc.
No ja znam kilka osób niewierzących zupełnie.
Tak jest.
Mają się dobrze.
Mają się dobrze. I te wszystkie osoby w świetle, gdyby nie było restytucji, są skazane na śmierć,
na piekło.
I zwróćmy uwagę, że Kościół katolicki oferuje czyściec, natomiast wiele kościołów protestanckich mówi nie, czyśćca nie ma. Jest tylko i wyłącznie
niebo lub piekło. No właśnie. Ale w takim razie ktoś idzie do nieba?
No właśnie, kto by chciał iść do nieba? No, jak wielu ludzi. My rozmawialiśmy, to jest nagroda, której nikt nie chce. Więc restytucja oferuje nam, ludziom, którzy żyją na ziemi i mają takie ziemskie ambicje, takie ziemskie problemy, takie możliwość życia tu na zawsze, w świecie, który będzie poukładany, będzie doskonały i będzie sprawiedliwy. I moim zdaniem jest to daleko lepsza nagroda wielu.
No tak, a kto szedł do nieba?
No i właśnie, do takich ludzi, którzy chcieli iść do nieba, którzy mieli niebiańskie ambicje, była skierowana Ewangelia Jezusa w całości. I ci ludzie otwierali stopniowo swoje oczy i zaczęli rozumieć Jego przekaz. Było ich stosunkowo niewielu. Nawet mam taki ciekawy werset, zobaczcie. Wielu z powołanych, ale niewielu wybranych. Czyli te jednostki, które były, wielu pewnie słyszało w jakiejś formie Ewangelię. Nawet mamy opisane tutaj w samych Ewangeliach taką sytuację, że Jezus miał w pewnym momencie tłumy ludzi, którzy Go słuchali. Ale potem pewne słowa dotyczące spożywania krwi i ciała ich na tyle uraziły, że została ich niewielka grupa. Czyli z tych powołanych, tych, którzy Go usłyszeli, bardzo niewielu tak de facto zostało przy Nim do samego końca.
No dobrze, no to teraz chcąc harmonizować jakby, mamy małą grupę osób, które chcą iść za Jezusem, rozumieją Jego słowa i chcą postępować Jego śladem. No i tą większość, która nie potrafi zrozumieć Jego słów, nie otwiera swoich duchowych oczu tak na tą prawdę, którą On przekazuje. No właśnie, czyli ta pierwsza grupa to jest grupa osób, które idą do nieba, tak? A druga grupa?
A druga grupa ma szansę...
Umiera
i ma szansę przejść proces restytucji, czyli ma szansę obudzić się ponownie.
Zmartwychwstać.
Otworzyć oczy, bo przypuśćmy, że w naszym środowisku słowo zmartwychwstanie wiąże się też z procesem tego, że taka jednostka, która się budzi, jest nadal niedoskonała. To nie jest tak, że budzimy się, jesteśmy już wolni od wad, tylko musimy przejść wiele bolesnych lekcji, żeby swój charakter i swoje ciało doprowadzić do porządku. A dopiero pod koniec tego procesu, kiedy będziemy już doskonali, kiedy będziemy już na tyle mieli rozwinięty charakter, że nie będziemy popełniać grzechu, można powiedzieć, że w pełni zmartwychwstaniemy. Bo jako takie jednostki będziemy gotowi, żeby stanąć przed Bogiem i żeby Bóg nie uznał nas za umarłych.
Bo I co, Bóg... wtedy będziemy na ziemi?
Wtedy będziemy na ziemi. W tym pięknym świecie...
Bez grzechu, bez niedoskonałości,
chorób, bez sprawiedliwości, z naszymi bliskimi, w szczęściu. Tak, taki jest plan Boży wobec nas.
Czyli nie, że do nieba?
Nie. Chyba, że ktoś miał takie ambicje.
I był na to czas.
Bo pamiętajmy, że pewne rzeczy się otwierały i zamykały w Biblii. Jako taki dowód na sam koniec chyba możemy przytoczyć tutaj taki werset jest o świętym o Janie Chrzcicielu. Jest napisane, że Jan Chrzciciel, pomimo że wielkim człowiekiem był, będzie mniejszy niż najmniejszy w Królestwie Bożym.
A zatem jest to taki przykład, że Jan Chrzciciel musiał należeć, jak wy to mówicie, do innej klasy ludu Bożego. Tak,
tak? Jest, należał do innej klasy ludu Bożego. On nie miał takiej nagrody, jak mieli ci, którzy szukali tej niebieskiej ścieżki, tej drogi, żeby dojść do nieba. Te osoby, te jednostki, które się całkowicie poświęciły i które oddały swoje życie Jezusowi w pewnym okresie czasu, no miały szansę osiągnąć najwięcej. Koronę nazwano to i no, taki inny stan ciała, duchowy, boski.
Mhm. Dobrze, no to jest bardzo ciekawa sprawa, brat Adam Urban w swojej rozmowie na temat restytucji, bo ja tam pytałem o wiele rzeczy, mówił nawet, że te osoby, które są w tej chwili można powiedzieć w niebie, tak, będą specjalnymi wysłannikami Boga, który będzie wprowadzał nowy porządek na ziemi w przyszłości w procesie restytucji, bo tą restytucję głosi właśnie między innymi świecki ruch misyjny Epifania jako ugrupowanie badackie. Natomiast werset, o którym mówisz, ja jeszcze z Ewangelii Jana chciałem tutaj przeczytać: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Tak? I ten werset można powiedzieć, że nie tylko do członków tego kościoła, który otrzymał nagrodę duchową, no ale chyba do nas też się może w jakiś tam sposób tyczyć, prawda?
Tak jest, bo Bóg tym, którzy się Jemu poświęcają, w każdym okresie czasu nie pozostaje obojętnym.
I każdy, czyli daje jakąś nagrodę.
Daje nagrodę i błogosławi. Nie jest to łatwe, bo nasze życie jest równie pełne trudności i kłopotów jak każdego innego człowieka, ale odczuwamy tą obecność Boga i Jego opiekę nad nami, nawet w tych wszystkich kłopotach, jakie mamy.
Czyli można powiedzieć, że życie chrześcijanina ma pewien sens, którego nie ma życie osoby niewierzącej.
Tak? Tak jest.
Ponieważ on wierzy, że Bóg czuwa, prowadzi go, a wszystko po to, aby być zbawionym.
Tak jest. I w tych największych, najtrudniejszych doświadczeniach, jakie mamy, i chorobach, i tym, że bliscy nas opuszczają, umierając.
Utrata pracy. Wypadek jakiś.
Tak jest. Zawsze po pewnym czasie odnajdujemy jakieś błogosławieństwo, bo nas te rzeczy czasem w taki bardzo dotkliwy sposób uczą.
Mhm. A ci ludzie, którzy nie mieli zrozumieć wtedy mowy Jezusa, to co? To czekają na to, żeby usłyszeć?
Tak jest. Jak to mówią, jak to jest napisane że też w Nowym Testamencie, że usłyszał głos więźniowie, tak? I śpiący. I to właśnie ten głos Jezusa przez tych ludzi będzie usłyszany, kiedy będą w grobach, obudzą się, zaczną wstawać i będą przechodzili właśnie restytucję. I wtedy naprawdę to słowo do nich dotrze w taki sposób, który umożliwi ich pełne zbawienie.
Czyli jeżeli nawet nie mieli serc otwartych na Ewangelię i nie mają jej teraz otwartych w obecnym czasie, w przyszłości jest szansa, że głupi nie zbłądzi, tak?
Tak jest.
Czyli że każdy zostanie pouczony i każdy będzie miał szansę w dobrych warunkach wybrać, czy chce żyć, czy nie chce żyć.
Tak.
A jak wszyscy wiemy, to wszyscy chcą żyć raczej.
Postawieni przed takim wyborem, bardzo wielu z nas będzie chciało żyć, aczkolwiek też wielu z nas w swoim życiu dużo rzeczy napsuło. I za te rzeczy trzeba będzie przeprosić i odpowiedzieć.
Dobrze. Ja Tobie bardzo dziękuję, że poświęciłeś swój prywatny czas na to, żeby spotkać się ze mną i ze słuchaczami, żeby troszeczkę wyjaśnić, na czym polegała ta lekko zwodnicza mowa Jezusa. Tak niektórzy to postrzegają. A mam nadzieję, że słuchacze będą chcieli również posłuchać innych rozmów, między innymi właśnie o restytucji, którą nagrałem z bratem Adamem Urbanem. To jest też duchowny stowarzyszony ze świeckim ruchem misyjnym Epifania. Bardzo dużo tych rozmów już jest nagranych. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, inter386@wp.pl może napisać również temat takiej rozmowy, do której zaprosimy któregoś z duchownych. Bo to wszystko jest robione dla Was. Dziękuję Ci, Bogdan.
Dziękuję.
I do usłyszenia.